Maria Wojtak, jestem profesorem w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Bo tu chodzi o to, żeby odtworzyć konwencję. Na przykład dla teologa modlitwą jest każda wypowiedź, każda gotowość duchowa, każdy zwrot do Boga, jakikolwiek. Może być milczący także. Filolog milczenia nie może badać w ogóle na dobrą sprawę. Natomiast filolog bada teksty konkretne. Dla filologa te modlitwy dzielą się na kilka grup, bo na takie modlitwy, które Kościół ustala i ustala ich strukturę, przesłanie, obraz świata. Oprócz tego człowiek może się zwracać w szczególności do Matki Bożej w tak zwanych modlitwach wotywnych, czyli tak jak mu się żywnie podoba, albo do świętego Antoniego ktoś pisze: święty Antoni, zdałam, dziękuję ci z całego serca. I to jest tak zwana modlitwa wotywna, czyli zapisana w specjalnej książce albo na kartce, gdzie jest jakieś miejsce kultu, gdzie ludzie sami sobie wybierają formę. I dla mnie to jest gatunek, to jest jakiś wzorzec.
Józef Bartoń, przyjechałem z Pragi, z Uniwersytetu Karola, z Wydziału Teologii Katolickiej. Mój referat dotyczył komizmu nieświadomego, to znaczy takich momentów, które pojawiły się bez zamierzenia tłumacza w tłumaczeniach Biblii na język czeski. Na przykład Jezus mówi do apostołów, żeby na drogę nie brali niczego, nie? Ani torby, ani dwóch chitonów i tak dalej. A jednym z takich prestiżowych tłumaczeń czeskich jest, żeby nie brali ani torby, ani náhradní košile, to znaczy ani košuli zapasowych. To také dziwne, nie? Bo tam jest kontrast między košulami zapasowymi, to jest coś z realiów zupełnie nowoczesnych. Jesteśmy w antyku, jesteśmy w Palestynie starożytnej. A tu się pojawi takie połączenie košule zapasowe. Nie? To jest coś, co należy do takiej nowoczesnej, pięknej walizki.
Jestem językoznawcą. Przyjechałam z Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Warto pamiętać, że Biblię tworzyło plemię nomadów, czyli lud wędrujący, dla którego dzieci były dużym obciążeniem. No jest jasne, że wymagały postojów, karmienia, no pewnej higieny. Jest jasne, że było to też pewne utrudnienie w sytuacji walki, czy ze zwierzętami, czy z innymi plemionami. A zatem mamy takie semy, czyli komponenty semantyczne w nazewnictwie dziecięcym istotne, jak stopień samodzielności i wiek dziecka. Właściwie ten stopień samodzielności dziecka, albo inaczej, zależności od wspólnoty, był tutaj kluczowy. Stąd mamy na przykład takie kategorie jak jonek, czyli dziecko, które jest karmione mlekiem matki, czyli takie najmniejsze dziecko, które wymaga rzeczywiście częstych postojów, no przecież dziecko karmi się stosunkowo często, a więc było to duże obciążenie. Nigdy słowo, w języku polskim mamy oseska, to jest mniej więcej ten sens, ale słowo osesek w języku polskim, no jest zrozumiałe, jest rozumiane, ale bywa używane bardzo rzadko. Natomiast tam jest taką kategorią bardzo istotną, najczęściej tłumaczoną jako niemowlę, ale to jednak jest troszkę inny sens, prawda? A druga taka ciekawa kategoria, która w ogóle w języku polskim nie ma odpowiedników, to jest słowo taf. Taf oznacza, to jest kolektywum oznaczające zbiorowość, można by to przełożyć na polski jako drepciugi albo dreptacze, czyli dzieci, które nie potrafią samodzielnie maszerować. Nawiasem mówiąc, obejmowało to słowo również starców, którzy również byli pewnym obciążeniem dla tej wspólnoty. Ale od razu, no, mamy też takie słowa, w których jest zawarty komponent życia na cudzy koszt. W arabskim ten rdzeń hebrajski również jest używany i oznacza pasożyta. Śmieję się, że my w języku polskim też czasem mówimy, że nasze dzieci to takie szkodniki, prawda? To jest mniej więcej takie rozumienie. Ale z drugiej strony, przy pełnej świadomości, że dzieci to jest koszt, to jest inwestycja, to jest coś, co wymaga naprawdę wielkiej ofiary od całej wspólnoty, nie tylko od matki. Z drugiej strony mamy teksty, które mówią, że bez dzieci nie ma życia, bez starców, którzy mają doświadczenie i mądrość, nie ma życia dla wspólnoty. I no, jedna z najstraszniejszych rzeczy, jakie spotkać mogą Izraelitów, no to jest zniszczenie miasta, zgwałcenie żon i wymordowanie dzieci. A więc pełna świadomość kosztochłonności, ale też pełna determinacja w ochronie życia, no oczywiście pełny zakaz zabijania, chociaż nawet w celach rytualnych wiemy, że w Kanaanie składano ofiary z dzieci, ale akurat u plemion, które tworzyły Biblię, było to całkowicie zabronione.